Współczesne instytucje wdrażające sztuczną inteligencję stają przed ontologicznym wyzwaniem. To przejście od traktowania technologii jako narzędzia optymalizacji do uznania jej za podmiot wymagający cywilizacyjnej odpowiedzialności. Dojrzała instytucja sztucznej inteligencji nie zaczyna swojej drogi od dylematu, który model językowy kupić. Prawdziwa dojrzałość objawia się w postawieniu fundamentalnych pytań o naturę władzy, jaką zamierzamy powierzyć systemowi. Musimy precyzyjnie określić, kto będzie weryfikował te decyzje i kto weźmie pełną odpowiedzialność za ich skutki. Bez tej refleksji technologia staje się jedynie narzędziem bezładnej ekspansji, pozbawionym kompasu moralnego. Organizacje niedojrzałe postrzegają sztuczną inteligencję wyłącznie przez pryzmat narzędzia produktywności. Tymczasem dojrzała instytucja traktuje te systemy jako pełnoprawne jednostki decyzyjne, które wymagają własnej konstytucji, przejrzystego archiwum oraz niezależnego sądu. Algorytm klasyfikujący pacjenta, kandydata do pracy czy kredytobiorcę nie jest niewinną kalkulacją. Jest brutalną interwencją w cudzy świat możliwości, dlatego wymaga rygoru równego instytucjom państwowym. Kardynalnym błędem jest traktowanie odpowiedzialnej sztucznej inteligencji jako powierzchownej warstwy reputacyjnej. Najpierw budujemy system, a dopiero pod presją działu public relations dopisujemy do niego zasady etyczne. Taki porządek przypomina budowę wieżowca bez fundamentów. Odpowiedzialna sztuczna inteligencja wymaga myślenia ex ante, czyli projektowania systemów z uwzględnieniem skutków przed ich wystąpieniem. W lotnictwie nikt nie zaczyna odlotu z pasażerami, aby sprawdzać konstrukcję skrzydeł w chmurach. W sztucznej inteligencji niestety wciąż zbyt często testuje się skrzydła na społeczeństwie, traktując obywateli jak króliki doświadczalne. Dojrzała instytucja musi najpierw określić domenę ryzyka, rozumiejąc, że inaczej projektuje się system do streszczania notatek, a zupełnie inaczej asystenta onkologa. Kategorie ryzyka wynikają bezpośrednio ze skali szkody, jaką system może wyrządzić jednostce. Musimy pytać, czy błąd algorytmu może pozbawić kogoś prawa do zasiłku, szansy na zatrudnienie czy dobrego imienia. Kluczowe staje się ustalenie, czy decyzja maszyny jest odwracalna. Drugim filarem jest rzetelna mapa interesariuszy. Zbyt często za interesariusza uznaje się wyłącznie klienta biznesowego, ignorując osoby oceniane przez algorytmy. Jeśli system wpływa na życie obywatela, to nie jest on jedynie użytkownikiem, lecz podmiotem prawa. Trzecim filarem jest zarządzanie danymi. Zaufane dane to nie tylko zbiory kompletne, ale przede wszystkim dane legalne, reprezentatywne i wolne od ukrytej dyskryminacji. Dane pozbawione kontekstu są jak zeznania świadka wyrwane z procesu sądowego. Czwartym filarem jest retencja, czyli rozsądna pamięć instytucjonalna. Wieczna retencja to pokusa biurokratycznego smoka, który gromadzi skarby danych, nie potrafiąc ich zrozumieć. Piątym filarem jest architektura wyjaśnialności. Chodzi o wielowarstwowy system uzasadnień dostosowany do potrzeb różnych odbiorców. Bez tego mechanizmu systemy stają się czarnymi skrzynkami, których działanie jest równie nieprzeniknione co wyroki dawnych bóstw. Szóstym filarem jest realny human in the loop. Człowiek w pętli bez władzy jest tylko dekoracją sumienia. Jeśli urzędnik korzysta z algorytmicznej oceny ryzyka, musi mieć możliwość jej odrzucenia bez obawy o sankcje. Siódmym filarem jest audyt ciągły. Modele sztucznej inteligencji żyją i ewoluują, dlatego system bezpieczny wczoraj może być wadliwy dzisiaj. Ósmym filarem jest red teaming, czyli konfrontowanie systemu z inteligentnym przeciwnikiem. System, który działa poprawnie tylko wtedy, gdy wszyscy użytkownicy są mili, nie jest gotowy na spotkanie z realnym światem. Dziewiątym filarem jest sandboxing oraz rygorystyczne stopniowanie autonomii. Agentic AI nie może być wpuszczane do środowiska produkcyjnego bez kwarantanny. Autonomia powinna być przyznawana warstwowo. Dziesiątym filarem jest fairness, czyli sprawiedliwość rozumiana jako rygorystyczna procedura operacyjna. Jedenastym filarem jest zarządzanie wiedzą, stanowiące pomost między ludzkim doświadczeniem a maszynową operacyjnością. Dwunastym filarem jest odpowiedzialność środowiskowa. Każdy model ma swój ślad materiałowy i energetyczny. Trzynastym filarem jest prawo do sprzeciwu i korekty. Błąd algorytmiczny, od którego nie ma drogi odwołania, staje się formą proceduralnej przemocy. Czternastym filarem jest kultura organizacyjnego sceptycyzmu. Sceptyk w projekcie technologicznym pełni funkcję układu odpornościowego. 15. filarem jest edukacja użytkowników. Musimy uczyć o ograniczeniach modeli i nawyku zadawania pytania, czy w tej sprawie w ogóle powinienem użyć tego systemu. 16. filarem jest przejrzystość wobec społeczeństwa. Tajna automatyzacja administracji niszczy zaufanie do instytucji publicznych. 17. filarem jest odporność na koncentrację. Dojrzała strategia musi badać zjawisko vendor lock inaczej. 18. filar to współpraca interdyscyplinarna. Potrzebujemy prawników, socjologów i filozofów, którzy pomogą dostrzec ryzyka niewidoczne z poziomu optymalizacji matematycznej. 19. filar to odwaga odmowy. Każda dojrzała cywilizacja poznaje samą siebie po tym, z czego potrafi zrezygnować. 20. filar to ciągłe uczenie się. Polska chmura danych to dzisiaj fundamentalny sprawdzian suwerenności państwa. W pracy Teresy Raquel-Merlo pytanie o chmurę nie jest kwestią techniczną, lecz ustrojową. Chmura przestaje być fizycznym miejscem, a staje się modelem przetwarzania. To nie lokalizacja serwerowni, lecz architektura zarządzania danymi decyduje o tym, kto w sytuacjach kryzysowych trzyma rękę na pulsie państwowej infrastruktury. Prawdziwa stawka dotyczy tego, kto sprawuje władzę nad dostępem, kluczami szyfrującymi i personelem operacyjnym. Z perspektywy Merlo chmura państwowa to infrastruktura zaufania. Polska debata o chmurze jawi się jako spóźniona, lecz konieczna operacja na cyfrowym kręgosłupie państwa. Inicjatywa Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa to próba zbudowania spójnych zasad korzystania z chmury. Choć brzmi to jak język modernizacji technokratycznej, pod spodem kryje się proces znacznie poważniejszy. Państwo próbuje przestać być zbiorem rozproszonych silosów. W lutym 2025 roku podpisano memorandum dotyczące partnerstwa w zakresie wdrażania sztucznej inteligencji. To model hybrydowy, nasycony napięciami. Technologia zaufana to nie ta, która brzmi dumnie, lecz ta, której łańcuch odpowiedzialności jest w pełni audytowalny. Polska stoi przed dylematem zależności inteligentnej. Pełna autarkia jest mało realistyczna, ale bezrefleksyjna zależność od globalnych korporacji jest strategicznie lekkomyślna. Rozwiązaniem jest model warstwowy. Dane o najwyższym stopniu wrażliwości muszą pozostać pod ścisłą kontrolą państwa. Metodologia Merlo podpowiada nam, by nie klasyfikować danych wyłącznie po nazwie rejestru, lecz po możliwej szkodzie. Czy w pogoni za cyfrową wydajnością nie zamieniamy naszych instytucji w bezduszne serwery? Prawdziwym sprawdzianem naszej cywilizacji nie jest szybkość wdrożenia algorytmów, lecz odwaga, by zatrzymać maszynę, gdy jej logika przestaje być ludzka. Pytanie brzmi, czy zbudujemy systemy, które wzmacniają naszą wolność, czy też staniemy się ostatecznie własną, zoptymalizowaną do klęski adaptacją. Etyka bez infrastruktury pozostanie jedynie kazaniem do serwera, podczas gdy my potrzebujemy fundamentów, na których zbudujemy przyszłość godną człowieka.